Co się stanie, jeżeli będziemy musieli bronić Gdańska, centrum Gdańska przed zalaniem?
Nazywam się Marzena Tabor, a to jest podcast Forum Ibris. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Michał Kobosko, wiceprzewodniczący Polski 2050 Szymona Hołowni. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa.
Witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o klimacie. Z badań, z raportu Ibris wynika, że 72% Polaków wyraża obawy związane ze zmianami klimatu. Na tle pozostałych respondentów z Europy, z innych krajów europejskich mamy niższy odsetek osób, które mówią, że bardzo się martwią, które zdecydowanie się martwią. Mamy też nieco wyższy odsetek osób, które deklarują, że niezbyt się martwią. Czy powinniśmy martwić się bardziej?
Generalnie to są bardzo ciekawe dane i bardzo ciekawe liczby. Ja nie znam liczb porównywalnych sprzed kilku lat, więc trudno mi się do tego odnosić, jak ta zmiana nastąpiła. Wydaje mi się, podejrzewam, że ta zmiana także w przypadku Polski jest znacząca, jest bardzo istotna, jeżeli chodzi o postrzeganie klimatu i tych zmian w klimacie, w naszym otoczeniu, które postępują, no bo one właśnie postępują, bo to czym innym była sytuacja, w której naukowcy opowiadali, że generalnie na Ziemi jest coraz cieplej, że lodowce, że poziom oceanów, a czym innym jest sytuacja, kiedy to nas namacalnie dotyka, kiedy widzimy skutki, spotykamy się z nimi ciągle, czy to zima, czy lato. W zimie widzimy, ciągle słyszymy o zatruciu polskich miast smogiem. Ja muszę powiedzieć, że bliski jest mi Dolny Śląsk i Wrocław i zaszokowała mnie informacja, chyba to było w październiku ubiegłego roku, kiedy to Wrocław był jeden konkretny dzień, ale pewnie nie jedyny niestety. Wrocław był najbardziej zatrutym miastem świata. Świata. Nie Europy, nie Europy Środkowej, nie Polski, tylko świata. Bardziej zatrutym niż miasta chińskie czy miasta hinduskie, które zwykle są na początku tej stawki. Więc to jest zima, tak? I tu mamy wiele miejsc w Polsce, gdzie słyszymy, że walka z kopciuchami, dofinansowanie, że to postępuje, ale nadal jesteśmy w ogonie świata i my się po prostu trujemy w zimie. A potem jest lato, takie jak lato w tym roku, i znowu zjawiska ekstremalne w pogodzie. Mieliśmy niedawno deszcze w Polsce przez pewien czas, ale wcześniej parę tygodni suszy. Dzisiaj jesteśmy i wiele części Polski jest realnie w sytuacji suszy. Znowu odwołując się do Dolnego Śląska, kiedy słyszę, że poziom wody w Odrze osiąga w niektórych miejscach 10-15 centymetrów. Odra, druga polska rzeka. To myślę, że wszyscy mamy powody, żeby być przestraszeni coraz bardziej. I Polacy zachowują, można powiedzieć, spokój względem innych nacji, czy jesteśmy mniej przestraszeni, ale myślę i obawiam się, że to nasze przestraszenie będzie narastało. Także dlatego, że o tym zaczyna się w Polsce mówić. Do niedawna to temat był właściwie w Polsce niemodny, nieobecny. Media też się tym niespecjalnie zajmowały. Podczas gdy na świecie i w Europie trwa debata na ten temat. Trwa od lat. Polacy myślę, że są też coraz bardziej świadomi tego, co się dzieje. Tego, jak inne kraje się przykładają do walki z ograniczeniem skutków zmian klimatycznych i stąd myślę, że tych tematów będzie więcej, będziemy coraz bardziej świadomi zagrożeń.
Zgadza się. Na potwierdzenie Pana słów przytoczę też jeszcze dane właśnie z raportu Ibris, które mówią, że Polacy zdecydowanie są zwolennikami energetyki niskoemisyjnej, tak? Więc zdecydowanie ten wpływ smogu, który nas trapi, zwłaszcza na południu Polski, ja pochodzę zresztą z Krakowa, więc tam...
No to wszystko Pani wie na ten temat.
Znacznie częściej niestety...
Słynny smog wawelski.
Tak, Kraków jest pierwszym najbardziej zanieczyszczonym miastem na świecie niestety niż Wrocław. Z bólem to mówię, choć rzeczywiście zakaz palenia węglem w mieście zmienił te statystyki odrobinę. Natomiast więc jest na pewno tak, jak Pan mówi, że media trochę więcej o tym mówią, że Polacy są coraz bardziej świadomi, że ten odsetek zmartwionych osób wzrasta. Natomiast moje pytanie brzmi, jaka jest rola polityków i polityki w tej kwestii? Czy to nie powinien być temat numer prawie że jeden dla polityków w Polsce?
Naszym zdaniem tak, akurat naszej partii, naszego ruchu społeczno-politycznego. Zresztą takie nasze początki były mniej więcej 2 lata temu, kiedy trwała kampania prezydencka przed wyborami prezydenckimi, w których startował Szymon Hołownia, który zajął w nich 3. miejsce. To była, powiedziałbym, lwia część naszego programu Szymona Hołowni. O tym mówiliśmy już wtedy i generalnie, odpowiadając na pani pytanie, to mamy takie przekonanie, że politycy powinni ponosić odpowiedzialność także za ten temat. I to rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, to jest jeden z absolutnie pierwszych, topowych, chciałoby się powiedzieć, tematów, którymi dzisiaj politycy się powinni w Polsce zajmować. Nie zajmują się, jak wiemy, i rządzący, i niestety także istotna część opozycji nie zajmuje się tym tematem. Prawie go nie tyka. Jest, można powiedzieć, w pewnej modzie, żeby coś mówić o tak zwanej ekologii, czy o klimacie, czy o zielonych zmianach, ale mam trochę wrażenie, że to taki dodatek jest, bo to jest modne w tym sezonie. Dla nas, nie będę się tu chwalił, tylko po prostu fakty o tym świadczą. Od początku to była kluczowa część naszego programu i w kampanii prezydenckiej 2020 i potem, kiedy stworzyliśmy nasze ugrupowanie i jeden z pierwszych programów naszego ruchu, który prezentowaliśmy już na wiosnę w marcu 2021 roku, to był właśnie materiał tej całej szerokiej sfery dotyczącej, bo to jest szeroka sfera. Jak mówimy ekologia, to kojarzy nam się obrona jakichś owadów, ptaków albo, nie wiem, przykuwanie się przez ekologów łańcuchami do kominów elektrowni i tak dalej, i tak dalej. No, to są wszystko elementy, ale elementy o wiele większej całości. My wychodzimy z założenia, że środowisko naturalne jest naszym skarbem narodowym. Polska jest pięknym krajem, różnorodnym. Mamy masę cudownych miejsc, cudownej przyrody, cudownej natury i my po prostu nie możemy sobie pozwolić na to, żeby to schrzanić, żeby to stracić. I to jest odpowiedzialność polityków. Mówię tutaj dużymi słowami, ale dokładnie tak jest. Dzisiaj polityk idzie do studia telewizyjnego i komentuje wypowiedź innego polityka i wypowiada się na temat sensacji, która trwała 5 minut. Po 5 minutach nikt już nie będzie o tym pamiętał. Trochę kamyczek do ogródka mediów, także że media napędzają ten rodzaj dyskusji, a wystarczy przejechać granicę Polski, niekoniecznie tylko zachodnią, ale też południową, żeby zobaczyć, że ta debata jest ożywiona, że politycy się do tego przykładają, że to nie jest żadna moda, tylko to jest kwestia egzystencji. Czy będziemy mogli żyć w polskich miastach, wtedy, kiedy temperatura przekroczy na przykład 40 stopni w Polsce, co już nie jest niewyobrażalne, kiedy słyszymy o 35-37 stopniach, które ostatnio niedawno były w Polsce można powiedzieć, regularnie. No więc temperatura przekraczająca 40 stopni w polskich miastach. Co się stanie, kiedy podniesie się poziom wody w Bałtyku znacząco? A się podniesie. I staniemy przed taką sytuacją, że ukochany przez nas półwysep Hel już nie będzie półwyspem, tylko będzie archipelagiem. To jest w prognozach dzisiejszych, między innymi ONZ-u, agent ONZ-u, przedstawiony jako jeden ze scenariuszy. Co się stanie, jeżeli będziemy musieli bronić Gdańska, centrum Gdańska przed zalaniem i będziemy musieli ściągać technologie, które u nas są średnio, powiedziałbym, rozwinięte, bo nie było takich potrzeb, ale na przykład Holandia w ten sposób żyje, w ten sposób funkcjonuje, że broni się przed wodą. Więc zjawiska ekstremalne, z którymi mamy już do czynienia w przyrodzie, a które będą narastały, jeżeli nie będziemy walczyć ze skutkami zmian klimatycznych, to za chwilę będzie główny temat, którym będą się zajmować politycy. I tak być powinno, bo w takiej rzeczywistości żyjemy w pierwszej połowie XXI wieku.
No właśnie, Polska 2050 wytyczyła zielony szlak dla Polski. Co napotkamy na tym zielonym szlaku? Jakie są postulaty, jakie są pomysły? Jakie są główne punkty zielonego szlaku?
Tu jest wiele oczywiście elementów. Ja odsyłam do tego całego opracowania, bo warto się z nim zapoznać. Ono, jak powiedziałem, powstało na wiosnę roku 2021. Sytuacja jest tak dynamiczna, jeżeli chodzi o środowisko, czy choćby transformację energetyczną, że na pewno będziemy aktualizować też ten dokument. Ale mówiąc w skrócie i w paru punktach, to na pewno my stawiamy na coś, o czym pani też już wspomniała, to znaczy na rozwój odnawialnych źródeł energii. To znaczy OZE, wykorzystanie przede wszystkim energii produkowanej z wiatru i ze słońca, to nie jest jakaś fanaberia i to nie polega na tym, zamontuj sobie fotowoltaikę na dachu i uzyskasz ileś tysięcy złotych. Nie, to jest realna, ogromna zmiana, która jest potrzebna w polskiej energetyce. Jak się patrzy na mapę energetyki krajów członkowskich Unii Europejskiej, to jak się patrzy na tę całą mapę, to my się znajdujemy w jakimś przerażającym miejscu. Jesteśmy skansenem Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o źródła energii, o procent wykorzystania węgla, o niedorozwój odnawialnych źródeł energii, a ten niedorozwój, czyli hamowanie rozwoju OZE, to efekt decyzji politycznych. To szczególnie w ostatnich 7 latach efekt decyzji tego rządu, że te źródła odnawialne, które powinny stanowić podstawę, czy ogromny procent tego, co my, mając takie, a nie inne położenie geograficzne, takie, a nie inne warunki, jeżeli chodzi o słońce, o wiatr, jego kierunki, powinniśmy to maksymalnie wykorzystywać. Więc to jest jedna z rzeczy, które są dla nas absolutnie podstawowe. Po drugie, odchodzenie od węgla i tu przedstawienie realistycznego planu, takiego naszym zdaniem, który powinien zakładać, że do roku 40 odejdziemy od wykorzystania węgla, czyli za te lat, powiedzmy, 17-18. I my nie zgadzamy się między innymi z tym, co rząd obiecał polskim górnikom, że w Polsce do 49 roku będzie trwała produkcja węgla kamiennego. Uważamy, że to jest bardzo nie w porządku, bardzo fałszywe wobec górników takie stawianie sprawy, bo my od węgla musimy odchodzić wcześniej. Rozumiemy, jaka jest sytuacja, pewnie być może o tym też będziemy rozmawiać, wynikająca z wojny, która trwa za naszą wschodnią granicą, ale my po prostu nie możemy sobie pozwolić na to, żeby wierzyć w bajki opowiadane przez rząd, że tu przez 100 lat albo i dłużej będzie istniało wydobycie, produkcja węgla i jego wykorzystanie w energetyce. No i właśnie, transformacja śląska, transformacja całej sektora, branży, która dzisiaj jest związana z górnictwem, to jest kolejny element naszego zielonego szlaku, bo trzeba tym ludziom, trzeba górnikom, ich rodzinom, kooperantom kopalni i tak dalej, całej tej sferze przedstawić pewien plan. I to jest odpowiedzialność rządu centralnego w Polsce, rządu w Warszawie, żeby przygotować, przedstawić plan odchodzenia od węgla, co ci ludzie mają w życiu robić, gdzie mają pracować, jakie będą mieli szanse, w jakich branżach, jakich zawodach, jakie sektory, jakie inwestycje chcemy ściągnąć na Górny Śląsk i zagraniczne, i polskie, by dać pracę ludziom i by ta wyspecjalizowana grupa ludzi, ludzi przecież z ogromnym doświadczeniem i wielki szacunek dla ich pracy, dla ich wysiłku przez dziesięciolecia, ale ich branża zostanie zamknięta, ich branża zniknie tak, jak to się dzieje w innych częściach świata, czy już wydarzyło w innych częściach świata, więc o tym dzisiaj trzeba myśleć i o tym trzeba rozmawiać. Tam jest wiele innych elementów w tym zielonym szlaku. Bardzo dużo mówimy o termomodernizacji, właśnie o tym, że my dzisiaj dajemy radę szczęśliwie, mamy źródła energii w tej chwili, żeby produkować tej energii sporo, na tyle, żeby wystarczało na zaopatrzenie i polskiej gospodarki, i polskich domów, no ale potem istotna część tej energii idzie dosłownie w powietrze. To znaczy my tracimy przez nieocieplane domy, przez nasze konstrukcje, które generalnie są z XX, ale czasami wręcz z XIX wieku i naprawdę to jest poważny element, czyli lepsze gospodarowanie, zdecydowanie lepsze, bardziej skuteczne, o wyższej sprawności gospodarowanie tym ciepłem, które już mamy, by je zatrzymywać i je wykorzystywać. Wiele elementów, jak powiedziałem, do roku 40 odejście od węgla, do roku 50 zgodnie z celami Unii Europejskiej osiągnięcie neutralności klimatycznej przez Polskę. To wszystko jest realne. My wiemy, że rząd jakby się tym za bardzo nie przejmuje, obecny rząd. Z kolei aktywiści ekologiczni uważają, że nasz program, czasami to słyszymy, jest za mało ambitny, że to wszystko powinno się wydarzyć wcześniej. Mam na myśli dekarbonizację. No my uważamy, że jesteśmy tutaj pragmatyczni i praktyczni. To znaczy wiemy, że zmiana produkcji, źródeł produkcji energii w Polsce, źródeł energii musi nastąpić szybko, no ale nie nastąpi z dnia na dzień, tu nie ma cudu, mamy tak ogromne zapóźnienia, jeżeli chodzi o produkcję, ale także transmisję, nasze sieci przesyłowe energii w Polsce, że to po prostu potrzebne są bardzo duże inwestycje i przygotowanie planu, jak to trzeba zrobić. Na razie tego planu polski rząd nie prezentuje, na razie słyszymy z oficjalnych źródeł rządowych, że przed rokiem 30 w Polsce energii zacznie brakować. I to są prognozy stworzone jeszcze przed wojną, przed napaścią Rosji na Ukrainę, że grożą nam blackouty, grożą nam wyłączenia, że infrastruktura jest stara i produkcyjna, i przesyłowa. Więc naprawdę trzeba działać szybko. Mamy wrażenie, że każdy dzień jest dniem straconym przez te władze przy podejmowaniu właśnie takich decyzji.
No właśnie, bo to jest tak, że w polityce ten temat ekologii, klimatu, ochrony środowiska, tak jak pan powiedział, on jest modny, bardzo dobrze, że jest modny, ale on się po prostu nie opłaca. Nie tym tematem wygrywa się wybory, więc gdyby to pan mógł tak nagle wyjść trochę z roli polityka czynnego i skomentować jakiś idealny scenariusz, co by musiało się wydarzyć, żeby rzeczywiście się to opłacało po prostu.
Znaczy, to wszystko musi się opłacać. Jak powiedziałem, to wszystko będzie się wiązało z wydatkami, z kosztami. To też trzeba społeczeństwu wyraźnie powiedzieć. To się nie zdarzy samo, to się nie zdarzy bezkosztowo. Elementem naszego planu i programu jest to, że ci, którzy będą narażeni na największe koszty, czyli tam będą musieli te koszty ponosić, będą musieli i mogli liczyć na jakiś rodzaj rekompensat ze strony państwa, bo to się po prostu inaczej nie wydarzy. Ale nas nie stać na to, żeby nic nie zmieniać w naszej energetyce. Ta energetyka, jak powiedziałem, jest przestarzała i wykorzystuje brudne źródła energii i jest przestarzała i choćby jest przez to, to są stare technologie, mało efektywne, mało sprawne. Jeżeli byśmy chcieli kontynuować bez niczego, bez żadnych zmian w polskiej energetyce, to naprawdę pewnego dnia wyłączy się już na stałe któryś z naszych kolosów energetycznych. Tak jak w efekcie awarii, przecież było niedawno, chyba w ubiegłym roku z Bełchatowem na przykład, czy trzeba będzie wyłączać inne kompleksy, bo tam są po prostu już stare bloki energetyczne. No i co wtedy? Pani słusznie mówi, że tym się nie wygrywa wyborów, ale to co my widzimy i co jest dla nas bardzo istotne, to, że młodsze pokolenie, nie tylko wyborców, ale Polaków generalnie, zwraca na to coraz większą uwagę. To jest jeden z najważniejszych punktów. Dla osób starszych to jest trochę mniej istotne, no bo jednak może jeszcze uważają, że jest to jakiś rodzaj mody, może nie są przekonani do tych faktów naukowych potwierdzonych choćby przez panel klimatyczny ONZ-u IPCC, że zmiany klimatyczne rzeczywiście postępują, że postępują zdecydowanie szybciej i że grozi nam rodzaj katastrofy klimatycznej. I może też starsze osoby myślą sobie, to już nie mój problem, to przecież ja już tak długo nie będę żyć, te zmiany nie nastąpią z dnia na dzień. No po pierwsze one przyspieszyły i one następują bardzo szybko, a po drugie to, co my zawsze powtarzamy i tłumaczymy, kiedy spotykamy się z takimi opiniami, to mówimy tak, droga pani i drogi panie, może pani, pana to nie dotknie, ale pani dzieci, ale pani wnuki, jaki świat chce pani zostawić, w jakim środowisku będzie żyła pani rodzina wtedy, kiedy pani czy pana już zabraknie, a jednocześnie no, chce pani, żeby żyło im się jak najlepiej i żeby Polska była też bezpiecznym domem, takim domem, w którym nie będzie brakowało energii, w którym po prostu będą warunki do życia, a są scenariusze naukowe, które pokazują, że może być trudno w Polsce o bezpieczne, wygodne miejsce do życia w sytuacji, w której będzie za gorąco, w której wody będzie na zmianę albo za mało, albo za dużo, w której będziemy mieli zanieczyszczone miasta w dalszym ciągu, bo te zmiany, odchodzenie właśnie walka ze smogiem będzie szła zbyt wolno. Więc to jest czas podejmowania decyzji i dla młodych, i dla starszych. Widzimy, że z czasem i sądzimy, że ci młodzi, którzy dzisiaj są bardzo młodzi, no siłą rzeczy będą starszymi, ale oni już będą mieli inną świadomość, inne rozumienie i będą wiedzieli, że to jest temat nie modny, nie pięciominutowy, nie teraźniejszy, tylko temat kluczowy.
Tak, rzeczywiście badania IBRIS-u potwierdzają to, co pan mówi, że ci młodzi są zatroskani rzeczywiście o kwestie klimatu, no. W jakim stopniu ta troska wynika z tego, że oni dożyją rzeczywiście tych jeszcze większych zmian klimatycznych? Tutaj rzeczywiście problemem jest ta odroczona gratyfikacja, tak, że po prostu my nie czujemy tego, jeżeli zapłacimy więcej na przykład za energię dzisiaj, że za 20 lat temperatura nie wzrośnie tak gwałtownie albo przestanie wzrastać. Też według badań, które IBRIS przeprowadził, Polacy rzeczywiście są skłonni na przykład przesiadać się z samochodów mechanicznych do elektrycznych, są skłonni mniej podróżować samolotem, są skłonni nawet kupować mniej nowych ubrań, jakby jest ta świadomość, że to też jest dbanie o klimat. ale jeżeli zadajemy pytanie o płacenie większej ilości za energię, za paliwa, w domyśle, aby zawierały one jakieś zielone podatki, no to widzimy tutaj zdecydowany sprzeciw. Moje pytanie brzmi, czy pogłębiać te postawy, które już idą w dobrym kierunku, rzeczywiście jakoś, nie wiem, edukować, mówić więcej o tych rzeczach, do których jesteśmy skłonni, czy jednak namawiać i poświęcić tą energię, pytam klasę polityczną, czy poświęcić tą energię, żeby zmienić te postawy dotyczące no, chociażby właśnie płacenia większej ilości podatków, zielonych podatków.
Ja myślę, że te postawy się zmieniają, tylko one zmieniają się ciągle jeszcze wolno, czy za wolno. No, nie możemy zapominać, że jest pewna spuścizna. Mamy jako kraj demokratyczny 30 lat, 32 lata. Było oczywiste, że wychodząc z biedy PRL-owskiej, my chcieliśmy konsumować. I to było nasze marzenie, żebyśmy i wyglądali, zakładali na siebie rzeczy, tak jak na Zachodzie mitycznym. I stąd kupowaliśmy samochody, więcej niż nam było potrzeba, starsze niż powinny być, dlatego że nie było nas stać, więc ściągaliśmy różne rzęchy i trupy samochodowe z Zachodu. Ubieraliśmy się na potęgę, konsumowaliśmy, no po prostu chcieliśmy poczuć się jak wolny kraj i nie chcieliśmy czuć się gorsi niż obywatele Zachodu, którzy mieli nad nami no, pół wieku przewagi, jakby nie patrzeć od czasu II wojny. No ale ten czas się rzeczywiście kończy i myślę, że ta świadomość powinna szybciej być budowana, że te samochody i w takiej ilości, i takiej jakości no nie są nam do niczego realnie potrzebne, że ile jeszcze można kupić ubrań, które są, jak wiemy, średnio, statystycznie coraz gorszej jakości, więc my je kupujemy, parę razy zakładamy, a potem odwieszamy do szafy i wiszą tam nigdy, tak? W związku z czym zajmują niepotrzebnie tylko miejsce w szafie i to powinno nam dać do myślenia, że no po co kupować co chwilę kolejne ciuchy i tak dalej, więc myślę, że po tej konsumpcji, ja nie mówię, że powinniśmy się zatrzymać w rozwoju jako kraj, ale że ten rozwój może mieć też inny wyraz nie tylko ilościowy, ale też jakościowy. I rzeczywiście odchodzenie od pojazdów, od silników spalinowych, czy to napędzanych benzyną, czy dieslem, jest procesem, który się zaczął, który na razie idzie powoli, nie tylko w Polsce, ponieważ po prostu te auta są bardzo drogie, a dopłaty są tak naprawdę w Polsce nadal stać głównie bogatych na to, żeby kupić auto elektryczne, nawet jeżeli jest tam dopłata rządowa. I tutaj obawiam się, czy czuję po prostu, że będą potrzebne decyzje odgórne, takie jak decyzje Unii Europejskiej, w naszym przypadku zawarte w tak zwanych kamieniach milowych do Krajowego Planu Odbudowy, to znaczy określenie momentu czasowego, który musi być z jednej strony realistyczny, ale z drugiej strony on musi być jasno postawiony, to znaczy do kiedy w Europie można będzie rejestrować nowe pojazdy spalinowe, a od kiedy będą mogły funkcjonować tylko nowe pojazdy elektryczne. Podkreślam to słowo nowe, no bo pojazdy spalinowe pewnie będą jeszcze długie lata funkcjonować, no bo ludzie je mają i trudno, żeby z nich masowo rezygnowali, ale ta transformacja musi nastąpić. Oczywiście to jest bardzo wiele detali, które i te pojazdy elektryczne muszą mieć większe zasięgi. Nie może być tak, że dzisiaj ktoś, kto jedzie z Krakowa do Warszawy, czasami spotykam, przyznaję, jeżdżę jeszcze pojazdem spalinowym, myślę, że to jest ostatnie moje takie auto w życiu, ale jeżdżę pojazdem spalinowym i widzę na trasie z Krakowa do Warszawy piękne, lśniące auta elektryczne, które jadą 70-80 na godzinę, tam gdzie wolno zdecydowanie szybciej. Byle tylko dojechać na tej bateryjce po prostu te 300 kilometrów, bo ta bateria gwałtownie sposób siada. I to jest na pewno słabość jedna. Druga oczywiście to infrastruktura ładowania. W Polsce nie ma realnie ładowarek, a już systemu szybkich ładowarek nie ma. I rzeczywiście jak człowiek dzisiaj ma auto elektryczne, to musi się zdrowo nakombinować, jak dojechać w Polsce z punktu A do B, bardziej oddalonego niż 100 kilometrów jeden od drugiego i się zastanawiając, gdzie gdzie znajdę, gdzie się podładuję, czy tu będzie, czy nie będzie, a może będzie akurat kolejka do tej ładowarki na stacji benzynowej, więc tu jesteśmy w biedzie w tej chwili, stąd my jesteśmy realistami i wiemy, że taka zmiana, taka transformacja nie nastąpi z dnia na dzień, ale ona tak, będzie następowała, mam nadzieję i myślę, że będą spadały także ceny realnie samochodów elektrycznych, bo one po prostu dzisiaj są za drogie i przegrywają totalnie konkurencję cenową. Już nie mówię o autach używanych, ale auta nowe, które się ze sobą jednak najłatwiej porównywać. No, auta elektryczne są dzisiaj za drogie i koncerny motoryzacyjne muszą też racjonalizować ceny i swoją ofertę modeli, jeżeli chcą trafić do masowego odbiorcy. Ale to wszystko będzie postępowało, następowało. My będziemy wspierać, jeżeli przyjdzie nam ponosić współodpowiedzialność za rządzenie krajem, będziemy wspierać, jak będziemy mogli właśnie taki proces, jego przyspieszenie.
Wspomniał pan w poprzedniej wypowiedzi o tym, że rozmawiamy w obliczu też rosyjskiej agresji na Ukrainę, która zmienia trochę reguły gry dotyczące w ogóle rynku energetycznego. W jaki sposób wpłynie to na walkę o lepszy klimat? No bo wygląda na to, że ten stolik, który dotychczas był układany jakoś tam powoli, mniej lub bardziej nieporadnie przez Unię Europejską, został całkiem wywrócony. Tak naprawdę zupełnie wszystko się zmieniło.
Ja bym powiedział, że tak, że w dzisiejszej czy krótkiej perspektywie tak, on został wywrócony, bo to jest takie działanie, takie wydarzenie, taki fakt, mam na myśli napaść Rosji na Ukrainę, której tak naprawdę do 23 lutego nie braliśmy poważnie pod uwagę. Wydawało nam się, że oni tylko straszą. No, nie straszą i napadli de facto nie tylko Ukrainę, ale całą Europę napadli. I tak trzeba patrzeć na tę wojnę, chociaż na szczęście my nie ponosimy bezpośrednich strat wojennych, ale cała Europa jest dzisiaj dotknięta i kryzysem istniejącym, i tym potencjalnym kryzysem energetycznym. I jeżdżąc po stolicach europejskich, rozmawiając dwa tygodnie temu w Brukseli z liderami Europy, z premierami krajów unijnych, ja widzę przestraszenie tym, co będzie w kolejnym sezonie grzewczym, co będzie jesienią, co będzie zimą. Po pierwsze, czy będzie gaz w wystarczającej ilości i dla gospodarek, dla firm, przedsiębiorstw i dla ludzi, a po drugie, jakie będą ceny, jakie będą stawki. Więc to jest w tej chwili wywrócenie stolika. Niewątpliwie wpłynie to też na decyzje unijne dotyczące ambitnych celów energetycznych i klimatycznych, ograniczania emisji, no bo trzeba się dostosować do realiów, które zostały zmienione. I dlatego mówię, że w tej najbliższej perspektywie to na pewno wpłynie na nas wszystkich. W tej odleglejszej nieco perspektywie, kiedy mamy nadzieję, będzie już po wojnie, mamy nadzieję, choć trudno nam powiedzieć, kiedy to nastąpi, jak będzie wyglądało to po wojnie europejskie, ale w dłuższej perspektywie tak, nastąpi, absolutnie nie zmieni się jeden fakt, nastąpi odejście od paliw kopalnych i odejście od zależności Europy od rosyjskiego gazu, od rosyjskiej ropy, a także od węgla, więc te zmiany się nie zatrzymają. One będą, powiedziałbym, tym gwałtowniejsze, im bardziej teraz zostały przyhamowane chwilowo, jak powiedziałem i jak uważam, my się obawiamy tego, co za chwilę nastąpi i boimy się tego, co będzie z naszymi zasobami gazowymi i czy te statki rzeczywiście z Ameryki przypłyną na czas i czy ten gaz z norweskiego szelfu rzeczywiście do nas przypłynie rurą Baltic Pipe. To są dzisiaj poważne zmartwienia wszystkich polityków, nie tylko polskich, ale wszystkich polityków w Europie. Natomiast nie widzę żadnego powodu, żeby to zmieniało ten cel długoterminowy, bo jak sobie powiedzieliśmy na początku rozmowy, Putina już niedługo, mam nadzieję, nie będzie wśród nas i tych osób podobnie myślących, podobnie niszczycielsko myślących. Natomiast my musimy uratować planetę. My musimy uratować miejsce do życia ludzi, także po to, żeby ludzie nie zaczęli ze sobą walczyć o miejsce do życia wtedy, kiedy temperatura zacznie być niebezpiecznie groźna, wysoka.
Mówimy o ludziach, o ich komforcie życia, ale ja też chciałam nawiązać do takiej danej, która w raporcie Ibrisu jest zaskakująca, ponieważ ponad połowa Polaków, 51%, deklaruje, że nie byłaby w stanie porzucić spożywania mięsa. Tymczasem te dane, które dotyczą krajów europejskich, są zupełnie inne. To połowa Europejczyków poza Polską chce lub już odeszła od mięsa. Rzeczywiście tutaj jesteśmy, mocno tradycyjni, powiedziałabym. Czy Polska 2050 ma jakieś stanowisko w tej sprawie?
Znaczy, odpowiadając na jedną, znów muszę się odnieść do naszej historii, do naszej spuścizny, bo to był element, można powiedzieć, polskiej wolności, polskiej demokracji. Chcieliśmy konsumować. Także chcieliśmy konsumować to słynne mięso. No słynne mięso, bo wiemy, że w PRL-u pod jego koniec były, na jego koniec były kartki na mięso. W Polsce mięso było produktem luksusowym, obiektem marzeń, obiektem spekulacji, obiektem tego, że ktoś miał zaprzyjaźnionego rolnika, jeździł na wieś i tak dalej, i tak dalej. No znamy wszyscy naszą historię, więc nic dziwnego, że my chcieliśmy tego mięsa i to było rzeczywiście dla nas element cieszenia się wolnością, cieszenia się możliwością wyboru i dostępem do podstawowych dóbr. To też jest ten, powiedziałbym, jedno z tych miejsc, gdzie jesteśmy, nie wiem czy zapóźnieni, ale po prostu idziemy za trendem światowym. Ten trend jest taki, że mięsa będziemy jeść coraz mniej, bo tak się po prostu wszędzie dzieje. My lubimy, oczywiście jesteśmy przywiązani, ale pod wieloma względami byliśmy przywiązani do pewnych dóbr i do pewnych wartości. Natomiast to będzie postępowało. To będzie postępowało coraz szybciej. Osobiście, znaczy pani pytanie dotyczyło naszego stanowiska. My nie mamy stanowiska jako ruch, jako partia dotyczącego mięsa. Nasz lider Szymon Hołownia nie je mięsa, nie je mięsa od wielu lat i chętnie o tym mówi, o powodach, dla których przestał. Ja jem, ale muszę powiedzieć, że wyraźnie widzę, że z roku na rok coraz mniej jest mi potrzebne, coraz mniejszą mam tęsknotę za mięsem. Czasami lubię, ale chyba raz na tydzień, w tej chwili raz, góra dwa razy na tydzień, to mięso jest moim udziałem i obserwuję, że wielu znajomych, nie tylko tak zwanych miastowych, tak to postrzega, tak na to patrzy. To znaczy jest już tyle możliwości wyboru i nie mówię tylko o produktach mięsopodobnych, tak, które usiłują nam powiedzieć, że będzie hamburger wege. Okej. Nie trzeba udawać mięsa. Można, jest tyle fantastycznych smaków i w Polsce i na świecie. Jest naprawdę czym się cieszyć i niekoniecznie musimy sięgać po tego naszego schabowego.
Zwłaszcza, że produkcja, no nazwijmy to produkcją, uczciwie trzeba tak powiedzieć, mięsa w dzisiejszych czasach no naprawdę bardzo destrukcyjnie.
Nie lubimy o tym mówić, nie lubimy oglądać takich obrazków, nie lubimy wiedzieć skąd się bierze mięso na naszych talerzach, ale widzimy, że kiedykolwiek jest na przykład reportaż którejś ze stacji telewizyjnych, gdzie się pokazuje jak realnie mięso jest produkowane w Polsce, to myślę, że to jest jeden z tych elementów, jeden z tych momentów, kiedy spada potem spożycie i zużycie mięsa w Polsce, bo ludzie zaczynają rozumieć, co realnie przechodzą zwierzęta, które są materiałem produkcyjnym, zaspokajającym taką naszą potrzebę. A myślę, że tej empatii my jednak w sobie mamy sporo i nie chcielibyśmy, żeby cierpieli ludzie i nie chcielibyśmy, żeby cierpiały zwierzęta.
Trzeba o tym głośno mówić i na to liczę również ze strony polityków. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był Michał Kobosko, wiceprzewodniczący Polski 2050 Szymona Hołowni.
Bardzo dziękuję, kłaniam się.